ten zespół nie był nigdy tak naprawdę dokładnie badany. Właściwie szersze badania swego czasu właśnie wykonywał obecny tu dr Krzysztof Janus, ale one miały charakter raczej sondażowy, tak, jeśli dobrze pamiętam. Dopiero teraz jest okazja, żeby przyjrzeć się temu obiektowi dokładniej, całemu zespołowi obiektów.
Dzięki temu, że mamy widoczną strukturę murów, no to wiemy, czy coś się działo. Tu widzimy od razu, że jest sklepienie. Czy to jest sklepienie na przykład na potrzeby zejścia może do piwnicy? Chyba nie. Natomiast no, budynek na pewno był szerszy, była jakaś przybudówka, może coś innego było. Z czym związane? Za wcześnie, żeby mówić. No widać miejsce oporu, gdzie został mur wkuty i widać kształt negatyw po prostu odciśnięty w murze po strukturze właśnie sklepienia. Są takie dwa łuczki i fragment takiego pionowego elementu, który opierał się w murze i w tym miejscu właśnie no, był jeden z ważniejszych elementów przenoszących obciążenia ze sklepienia ściany.
Archeolog Edmund Mitrus, miejski konserwator zabytków Hubert Łącik i badacz architektury Krzysztof Janus. Jesteśmy przy kościele Bernardynów w Lublinie. Wchodzimy do środka, potem w części klasztornej, a to pan Edmund Mitrus będzie opowiadał, co odkryto. Idziemy.
Nie wiadomo na co patrzeć, tyle ciekawych rzeczy tutaj panowie odkrywają od no już kilku miesięcy, bo przecież cała sprawa trwa gdzieś od zeszłego roku w gruncie rzeczy.
No i co pana tutaj zainteresowało?
Mamy widoczne, bardzo starannie opracowane kamienne lico muru. Pewnie którejś z wcześniejszych faz funkcjonowania klasztoru, biorąc pod uwagę tą technikę. I wyraźnie widoczne fragmenty dawnych oporów, właśnie negatywów sklepień, być może krużganka.
A Bernardyni w Lublinie są od kiedy dokładnie?
Fundacja klasztoru to jest koniec lat 50. wieku XV. Natomiast zapewne nie od razu powstawały budynki murowane. No tutaj dopiero w tym momencie właśnie panowie tę historię odkrywają szczegółowo. Te informacje, jakie mamy ze źródeł pisanych, są na tyle skromne, że w zasadzie nie pozwalały nam dotychczas na stwierdzenie, jaka była dokładna chronologia tych budów. Więc to, co panowie w tej chwili odkrywają i badają, może nam, może nie całkowicie, ale w znaczącym stopniu zmienić optykę na historię tego zespołu obiektów.
Albo powstanie jeszcze więcej pytań.
No tak, no, ale to będzie być może okazja, żeby na nie odpowiedzieć. Tak to już w badaniach niestety jest. I historycznych,
to jest najciekawsze.
I historycznych, i archeologicznych, i architektonicznych, że chyba nie ma takiej sytuacji, kiedy da się coś wybadać w 100% i nie pozostanie żadne pytanie.
I to jest właśnie najładniejsze.
Mówi pani jak archeolog. Dlatego, że rzeczywiście bardzo często tak jest. Nie szukamy odpowiedzi na jedno pytanie. Mamy ją albo nie, ale pojawiają się trzy następne. No, bardzo często.
No, tu jeszcze dodatkowo widać przede wszystkim pożar dosyć duży na powierzchni i strukturze kamienia. Na pewno był długotrwały. I nie dość, że kamień jest przebarwiony, czyli przepalony, niemalże skrystalizowany, to jeszcze widoczne są okopcenia w tym pożarze. Ten pożar widać jest w strukturze właściwie całego budynku. Wszędzie, gdzie wykonane zostały odkówki tynków, tam on jest widoczny. Tu wiemy, że Bernardyni płonęli przynajmniej 4 razy w dużych pożarach. Natomiast to skrzydło faktycznie jest, przynajmniej tak zakładamy na razie, jest najstarszym w zespole, na pewno 15-wieczny. 1559, z tego co pamiętam, 1599 i 1601 to były te, które rujnowały obiekt niemal doszczętnie.
Czyli tylko mury zostały, tak?
Prawdopodobnie. Przy każdym pożarze każde sklepienie, które było w kościele, niestety upadało. Ten pierwszy pożar był do tego stopnia zdradliwy, można powiedzieć, że mieszkańcy lokalni schronili się po prostu przed pożarem w kościele, łącznie ze swoim dobytkiem i niestety to sklepienie spadło na nich, tam kilka osób zginęło.
A tutaj o te mury, kamienie są i cegły i wszystko bardziej pomieszane niż tu, czy nie? No
tak, tak, tak wygląda właśnie życie każdego obiektu historycznego. Tu są konieczne właściwie remonty co 20-30 lat. Jeżeli tego się nie wykonuje, to te budynki po prostu tak sobie stopniowo umierają. Tu widzimy po prostu nawarstwienia, naprawy, tak żeby utrzymać ten mur w jako takim stanie. Tak to wygląda.
Idziemy. Zobaczyć to, co najwięcej pytań, tak? Na razie stawię.
No tak, no w zasadzie tak. To być może znajdziemy jakieś odpowiedzi. Jeszcze w 2 pomieszczeniach klasztornych ma być ogrzewanie podłogowe robione i w prezbiterium. Ważne miejsca. To może coś tam dojdzie. Tak, no. Dobra, to jest deszcz. Teraz jesteśmy w zakrystii, w pomieszczeniu zakrystii, w jednym z pomieszczeń zakrystii, w którym no, stoimy na reliktach budowli z kamienia wapiennego i na piaskowo-wapiennej zaprawie. Ma ona rzut zbliżony do kwadratu 7,5 na 8,5 metra plus 6 przypór od wschodu i od zachodu o rozmiarach 1,5 na 1,5 metra.
I to była ta niespodzianka, tak? Nie wiadomo było, że tutaj będą, bo to są fundamenty.
To są fundamenty i gdyby nie robienie ogrzewania podłogowego, to byśmy tego nie znali, nie widzieli. Byłoby sobie pod ziemią dalej.
No i pana pierwsze, pan tutaj przyjechał, bo rozumiem, że z archeologów, z historyków sztuki był pan tutaj pierwszy.
Byłem pierwszy, dlatego że sprawuję nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi i, no, i moim obowiązkiem jest wiedzieć, co się dzieje na budowie. W trakcie robót ziemnych, bo oczywiście to, co na górze, to już Krzysztof, nie ja.
I pana pierwsze tutaj myśli, jak pan wszedł?
No pierwsza myśl, że to jest wieża pewnie, dlatego że to są grube mury, że są te przypory i taką miałem pierwszą myśl i tak naprawdę do dziś wydaje mi się, że to jest wieża. Jak trzeba będzie, to zmienię zdanie, ale na razie to jest mi najbliższe.
Tylko jeśli pojawią się dowody, że to nie była wieża, bo to w tym sensie.
No tu niestety trzeba być sceptycznym. Oczywiście wszyscy, którzy przychodzą, mówią wieża. Faktycznie przypomina to wieżę. Natomiast na chwilę obecną jeszcze na roboczo możemy założyć, że jest to wieża, czyli obiekt może mieszkalno-obronny, bardziej może obronny i nie wiem, służący do obserwacji. Natomiast no, na pewno był to jeden z elementów, które w ówczesnym czasie, samo wykonanie takiego elementu, nie było czymś ani tanim, ani powszechnym. I najważniejsze pytanie będzie, kto ją zbudował? Czy Bernardyni, czy powstała wcześniej? Jeżeli wcześniej, no to musiała powstać przynajmniej może 200 lat przed Bernardynami. Natomiast jeżeli Bernardyni, no to byłby to ewenement w skali Polski, bo czegoś takiego nigdy nie budowali.
XIII wiek, no to może nie ewenement, ale też nieźle.
No na pewno jest to coś, o czym do tej pory nie wiedzieliśmy. Większość tutaj fachowców i osób zajmujących się jest no, zaskoczonych, że coś takiego jest.
Jednak ewenement, niezależnie od datowania, bo oczywiście z tego, co mi wiadomo, chyba że coś nowego się pojawiło, to jak na razie datowanie tego obiektu nie jest pewne, jeśli chodzi o jakiekolwiek datowniki, czy archeologiczne, czy inne.
Jeśli chodzi o datowanie archeologiczne, póki co mamy taką sytuację, że mury wieży przecinają tak zwany obiekt, czyli powiedzmy sobie stare zasypisko śmieci, w którym jest ceramika XV-wieczna. Na pewno nie jest XIII-wieczna. Jeśli tak, to trzeba byłoby to datować na wiek XV, a raczej przed Bernardynami. Czekamy na datę C14, która być może zmieni to datowanie, nie wiem.
Tutaj jest istotna też taka rzecz, że jeżeli mamy do czynienia z wieżą, czyli z obiektem obronnym jakiegoś systemu, może pojedynczą wieżą, to na pewno ona nie mogła powstać jednocześnie albo po powstaniu murów miejskich kazimierzowskich. To jest, wydaje mi się, też jakaś wskazówka, która może nam cokolwiek mówić o datowaniu wieży. Natomiast druga rzecz to jest materiał, z którego są wykonane fundamenty. Bo poza opoką lokalną, troszkę gezy też jest, czyli wszystko jest lokalne, jest przede wszystkim siwak. Tego siwaka jest tu dużo. Jest to materiał niestety bardzo niewdzięczny, jeżeli chodzi o budownictwo, bo on się kruszy. I po prostu obiekty budowane z tego materiału no, po kilku latach się zaczynały rozpadać.
Niejednokrotnie, kiedy się na przykład kopie studnie w okolicach Lublina, czy jakieś głębsze fundamenty wykonuje, to właśnie takie pasy siwaka, który jest szalenie twardy, kiedy się chce go przebić, ale na materiał budowlany prawie się nie nadaje.
Przestały być stosowane tak mniej więcej w XIII-XIV wieku, ze względu na to, że po prostu te budynki się waliły z niego, nie? I przestano go stosować.
On był też w ścianie, czy tylko w fundamencie?
Nie wiem, bo nie mamy ściany.
Do fundamentu można było włożyć, co się chciało. Tak bardzo często.
Akurat z siwakiem sytuacja jest taka, że jeśli on nie jest narażony specjalnie na wody opadowe, to on utrzymuje tą swoją spoistość. Więc dlatego w fundamentach być może on sobie miał lepiej radzić niż w ścianie.
To na pewno nie ulega wątpliwości. Natomiast tu mamy kilka takich elementów, które widać, że po prostu tutaj na przykład po tym chodzimy, które się rozpadają. Faktycznie w fundamentach, dopóki są statyczne, stabilne warunki, to jest na pewno zdecydowanie mniej narażony na kruszenie, bo to jest największy jego, niż jakby był w murach ponad poziomem gruntu.
Czyli teraz mamy tak, jak pan twierdzi, przed murami, przed Kazimierzem Wielkim, czyli XIV wiek, pierwsza połowa XIV wieku, powinno to powstać, ale przecina piętnastowieczne śmieci, tak?
Tak.
dużo pytań tutaj jeszcze jest.
Nie, no ale no tak.
Co do datowania, co do samej ceramiki, no to już fachowcy muszą się wypowiedzieć w tej kwestii.
To znaczy tak, datowanie ceramiką nie jest precyzyjne. Natomiast absolutnie można odróżnić XIII-wieczną od XV-wiecznej. To mamy XV-wieczną.
A śmietnik musiał być wcześniej, skoro tak. Przecina, tak?
Na chwilę obecną wszystkim nam się wydaje, że tak jest. Śmietnik został przecięty przez mur.
A to okrągłe, to co to?
To jest właśnie siwak. One przypominały nam na początku główkę. Myśleliśmy, że to jest fragment jakiegoś detalu rzeźbionego. Natomiast w taki sposób właśnie powstawał siwak, że nie pamiętam, jak te formacje się nazywają, że często właśnie te elementy są zakończone taką główką.
Naturalnie, tak?
Okrągłe.
Rzecz jest niewątpliwie szalenie frapująca, bo mamy do czynienia z obiektem, który jest na takim obszarze dawnej aglomeracji Lublina, która w średniowieczu była w momencie lokacji miasta poza terenem lokacyjnym miasta w murach, natomiast na tym obszarze znajdowały się tereny ogrodów mieszczan. Tu ten teren na południe od miasta w murach, czyli naszego obecnego Starego Miasta, miał charakter początkowo ogrodowy. Teren bardziej na zachód, wzdłuż obecnej ulicy Narutowicza, tam zaczynały się łany miejskie ciągnące się w kierunku zachodnim. Więc teoretycznie od momentu lokacji nie powinno tutaj specjalnie być jakiejś zabudowy murowanej. I to jest jedna z tych przesłanek za datowaniem możliwie wczesnym tego obiektu, że generalnie starano się w momencie, kiedy budowano fortyfikacje wokół miast, pozostawiać przedpole bez obiektów w trwałym materiale. Co więcej, w przypadku kościoła Bernardynów mamy też jednoznaczne informacje źródłowe z końca wieku XV, że Kazimierz Jagiellończyk nie pozwalał początkowo na budowę obiektów murowanych właśnie ze względu na to niebezpieczeństwo, które mogłyby takie obiekty stanowić w kontekście ewentualnego oblężenia miasta. Mogłyby stanowić po prostu punkt dla oblegających, odpowiedni dla...
Wygodny,
odpowiedni i bezpieczny. A jednak obiekt tutaj jest. Nie mamy o nim informacji w żadnych znanych nam w tym momencie źródłach, co nie znaczy, że takich informacji w źródłach nie ma, bo jakkolwiek źródła dotyczące historii Lublina są całkiem nieźle przebadane, no to nie można powiedzieć, mówię tu o źródłach pisanych, to nie można powiedzieć, żeby były przebadane w sposób rzeczywiście wyczerpujący. I mamy informacje z drugiej połowy XV wieku związane z fundacją tego zespołu, że na ten zespół ogrody mieszczan zostały Bernardynom przekazane. Z tego, co mi wiadomo, nie ma tam informacji o tym, jakoby w tych ogrodach znajdowały się jakieś budynki murowane. Co nie znaczy, że ich nie było, bo też mamy tutaj do czynienia z takimi bardzo skąpymi wzmiankami źródłowymi. Samo milczenie źródła nie jest jeszcze dowodem na to, że czegoś nie było, tym bardziej, że obiekt widzimy. No i tutaj zasadne jest pytanie, na które mam nadzieję, panowie odpowiedź prędzej czy później znajdą w wyniku dalszych badań, czy rzeczywiście ten obiekt można wiązać z jakimiś inwestycjami przedbernardyńskimi czy później. Ale wracając do tego, od czego zacząłem. W tej części przedmieścia aglomeracji lubelskiej od końca XIV wieku pojawiają się różne inwestycje trwałe poza murami miasta. To jest rok 1396 i fundacja kaplicy, a jak się okazało w badaniach architektonicznych i archeologicznych, wydaje się, że całkiem sporego kościoła na miejscu obecnego kościoła Najświętszej Marii Panny, czyli kościoła, który później z fundacji Władysława Jagiełły stał się kościołem klasztornym Brygidów i Brygidek. Niedługo później, rok 1419, mamy fundację kościoła szpitalnego i szpitala Świętego Ducha, też poza murami, więc można założyć, jakkolwiek było to stosunkowo blisko murów miejskich, no ale tak na dobrą sprawę wcale nie bliżej, a nawet nieco dalej niż murowa Kościół Świętego Ducha, że może już wtedy ta bliskość murów miejskich aż tak nie przeszkadzała ewentualnym trwalszym inwestycjom. No ale z drugiej strony to, co panowie tutaj odkryli, nie ma charakteru małego domu mieszczańskiego w ogrodzie. No i pytanie bardzo interesujące jest związane z samą formą architektoniczną tego obiektu, która jest bardzo nietypowa. Dlatego, że wieże w tym okresie późnego średniowiecza najczęściej skarpowano skarpami tak zwanymi przekątniowymi na narożnikach. Podobnie zresztą takie skarpy przekątniowe widzimy w samym kościele bernardyńskim, ustawione na narożniku. Ale kiedy zaczęto skarpy stosować, stosowano je w ten sposób, że budowano je na przedłużeniu ścian. I przy narożniku były dwie skarpy, tak jakby na przedłużeniu ścian, które się w narożniku stykały. A w tym przypadku panowie odkryli obiekt, który takich właśnie skarb przekątniowych nie ma. Te przypory, też o całkiem sporej skali, jeśli chodzi o ich fundamenty, no co zresztą widzimy, bo jeżeli dobrze mi się wydaje, to tutaj mamy ten... No właśnie, tu jest jedna z tych przypór, kolejną widzimy w następnym pomieszczeniu, tu jest druga. I te skarpy są prostopadłe do ścian bocznych obiektu, czy też tego, co wydawałoby się być może ścianami bocznymi, bo tych dłuższych boków prostokąta.
I co jest jeszcze najciekawsze, te przypory nie są od strony niestabilności gruntowej, czyli od strony skarpy. One są od strony płaskiego terenu.
Który spadał tam.
O tam, w tamtą stronę.
A w tamtą stronę tej skarpy nie ma. I nie ma też tych narożnych, które by tutaj... I to jest bardzo interesujące z punktu widzenia architektury tego obiektu, bo to właśnie mogłoby wskazywać na tę stosunkowo wczesną metrykę. Albo niekoniecznie. Bo z drugiej strony też, kiedy spojrzymy na plany XV-wiecznych budowli, XIV-wiecznych budowli, taki system skarpowania w zasadzie w obiektach obronnych czy mieszkalno-obronnych nie występuje. Występuje z kolei, ale też w troszeczkę innych relacjach, w obiektach sakralnych. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że być może, no to jest oczywiście też pytanie otwarte i pytanie, czy da się to potwierdzić bądź zaprzeczyć, że być może ten obiekt miał być po prostu oratorium, kaplicą. Pomiędzy tymi skarpami znajdowałyby się okna doświetlające tę przestrzeń. Problem z kolei z taką interpretacją jest taki, że ten obiekt nie jest orientowany ściśle. Jest skierowany tą osią bardziej na południe niż na wschód.
Ale zaraz, wewnątrz była powierzchnia około 40 metrów kwadratowych, tak?
Kilka.
Ile?
30 kilka.
I takie grube mury to po co?
Obrysie ścian nad ziemią. Jeżeli chodzi o Bernardynów, to wiemy, że oni jednym z pierwszych obiektów, jakie budowali, to były skarbce. Natomiast ciągle nie wiemy, po co taki skarbiec musiałby mieć takie przypory. Wiemy na pewno, że Bernardyni zostawili ten budynek w momencie budowy zarówno prezbiterium, jak i późniejszego klasztoru, bo to widać w strukturze tego budynku.
Czyli on był, tak?
On był, on funkcjonował do mniej więcej, istniał do 1600 mniej więcej drugiego roku, czyli do pożaru. Później po prostu on znika już całkowicie.
Tego się nikt nie spodziewał po prostu, prawda? Można było przewidywać na Starym Mieście, że coś tam się dzieje, prawda? W jakichś tam innych miejscach. Ale tu, no nie, no chyba po raz pierwszy.
Znaczy tego typu. Obiektów podziemnych znajdujemy dużo. Tak starych i o tak niesprecyzowanej funkcji, to nie, to fakt. Tego nie ma.
Trzeba w tym wypadku fundamenty oczyścić, dokopać w różnych miejscach, sprawdzić, na jakiej głębokości są stopy fundamentowe, odczytać cały rzut, jak się daje, cały rzut obiektu, znaleźć elementy datujące w tym wypadku, do tej pory to ceramika, ale mówię, jeszcze będzie analiza C14, próbować określić jakąś funkcję, mnie się wydaje, no ale że to najbliższy jest ten wieży, która miała jednak taki charakter, że na co dzień nie musiano tam przebywać, to jest mały obiekcik, prawda? Natomiast reszta zabudowy, która pewnie była drewniana, mogła być obok. A w razie zagrożenia dopiero wtedy wiejemy do wieży i się bronimy.
Punkt obserwacyjny, jeżeli chodzi o okolice, jest idealny.
No ale powiedział pan, że z punktu widzenia budowy murów obronnych i Lublina, wieża w tym miejscu nie miałaby sensu.
Tak, po powstaniu kazimierzowskich murów obronnych.
Czyli musiałoby być to przed XIV wiekiem.
Druga rzecz jest taka, że tutaj jeżeli chodzi o wieże mieszkalne, to też byłby ewenement, jeżeli chodzi o wieżę mieszkalną w mieście, z tego względu, że był to zawsze punkt obronny, takiego ostatniej obrony, gdzie można było, prawda, uciec, schować się, bronić. Natomiast to było na dużych obszarach, prawda, czyli było to kilka wsi czy cały majątek. W mieście tego typu obiekt, jeżeli chodzi o samą funkcję wieży mieszkalnej, to jest taki nie do końca uzasadniony. Także jeżeli coś, to tylko i wyłącznie obserwacyjne. No dzięki temu, że wyszedł ten obiekt, powstała pierwsza już dokumentacja, w którym ja na roboczo nazywam ten obiekt wieżą, ale piszę takie dosyć szerokie wyjaśnienie, dlaczego ja nazywam wieżą, tudzież nawet dlaczego nie należy jej nazywać wieżą. Natomiast dzięki temu zaczęliśmy docierać do źródeł, ale takich pierwotnych. Do chwili obecnej, jeżeli chodzi o część historyczną, czyli wszelkiego rodzaju kwerendy archiwalne, one były wykonywane na podstawie materiałów pisanych, czyli albo Wadowskiego z początku XX wieku, albo z Monumenta Polonika, która po prostu przepisała najstarsze teksty w łacinie. Z tych źródeł od ponad 100, prawie 40 lat korzystamy. Wszyscy badacze korzystali. My dotarliśmy do źródeł oryginalnych i są pewne różnice. Nie są one duże, prawda? Czyli na przykład to, co otrzymali Bernardyni, to było pisane, że otrzymali lokum. Brakuje słowa, które jest po prostu nieczytelne. Brakuje go jako, że zostało zniszczone. Locum powinno być prawdopodobnie et claustrum. I tutaj jest dosyć istotne, co oznacza słowo klaustrum. Bo słowo klaustrum może oznaczać klasztor, czyli jeżeli dostali klasztor, to coś już musieli mieć, ale klaustrum równie dobrze może znaczyć jakąś formę zamknięcia albo więzienia. Czy wieża mogła być więzieniem? Raczej nie. Ale to są tak szczątkowe informacje, te najstarsze właśnie z wieku XV, na których no, musimy bazować, bo nie mamy nic innego.
A dlaczego nie mogło być więzienie?
Bo koszt budowy tego typu obiektu, myślę, że to był porównywalny, nie wiem, z rocznym budżetem obecnym Lublina. Nie wiem, czy można tego typu...
O takiej wieży?
Tak.
Mamy potężne fundamenty budowli, która, tak jak pan mówi, musiała być kosztowna, droga. Czyli to musiało być naprawdę coś istotnego.
Tak.
No to co to mogło być? Tak jak pan się zajmuje historią architektury.
Do dzisiaj nie wiem. Przeszliśmy przez dużą ilość materiału. Czeka nas jeszcze na pewno dużo większa. No i szukamy. Na razie mamy punkt zaczepny wieża. Jest tyle samo argumentów, które mówią, że jest to wieża. Może troszkę więcej nawet mówiących, że jest to wieża, niż że to nie jest wieża, albo nie powinna być wieża. Najbardziej niepasujące są te przypory i nie wiem, z czego to wynika. Tutaj na przykład, jeżeli popatrzymy na wieżę w Stołpiu, ona troszkę różni się wielkością, jest zdecydowanie mniejsza, ona w strukturze jest okrągła, ma na górze kaplicę, no właściwie tutaj nie wiemy, czy miała, czy nie miała. Natomiast ona jest na pewno w otwartym terenie. A tutaj my jesteśmy w terenie, który właściwie uniemożliwiał jakikolwiek większy rozwój. Jesteśmy na krawędzi skarpy, zaraz mamy po drugiej stronie wąwóz bernardyński, więc tutaj jest taki cypelek, który no ewidentnie wskazuje, że no raczej coś obronnego. Ale czy tak, czy nie? On od początku dla Bernardynów bardziej chyba był kulą u nogi niż jakimkolwiek pomocnym elementem. Oni go zaadaptowali. I właściwie też nie bardzo wiadomo na co. I dopiero jak ten budynek został rozebrany, no to tak, powstała zakrystia na przykład. Prawda? Z całą sztukaterią, która przypomina tą z kościoła, czyli to jest ten sam okres. Zbudowali na górze też sobie cele. Ta część jakoś zaczęła funkcjonować. Wcześniej to było takie doklejanie jednego elementu do drugiego, nie według ani zasad jakichś bernardyńskich, ani jakichś takich budowlanych ogólnych.
O grubości muru. Na grubości samego tego muru fundamentowego pan Edmund zaznaczył, że w zasadzie on jest porównywalny z grubością muru miejskiego.
Tak, to ma 150-170, miejski ma około 2.
Tak, tylko że to jest strefa poniżej poziomu gruntu, natomiast w strefie poniżej poziomu gruntów miał około 120. Było to wykonywane w taki sposób, że robotnicy wykonali wykop i do niego wrzucili ten materiał, który mieli i przelali go za prawo. Dopiero od poziomu gruntu zaczynali murować mur w sposób klasyczny, czyli sznureczek jakiś, poziomy łapane, już układane w sposób dosyć staranny. Na pewno obiekt smukły, wysoki, przyparty przyporami. Ja myślę, że tutaj nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile mogło mieć wysokości, jeżeli na przykład, bo tak, ona została w sposób taki, może troszkę symboliczna, umieszczona w widoku Hogenberga i ona jest porównywalna wysokością nawy głównej, czyli ze szczytem. Czyli to by było 20 kilka metrów. Natomiast wiemy, że te obrazy, one były przesadzane.
Miało być pięknie.
Tak, miało być pięknie, miało być pokazane to, co jest ważniejsze, prawda? Czyli kościół na przykład był przeskalowany.
Czy gdzieś panom się udało stwierdzić, czy ten obiekt, jakieś jego pozostałości ścian nadziemnych pozostały
w późniejszych? Jest jedno miejsce. Tylko jedno i to tutaj. Kochy, podejdźmy. Tutaj mamy fragment lica ceglanego, zewnętrznego. Na pewno ma opracowanie gotyckie. Czyli mamy cegłę, która była elementem wystroju zewnętrznego, plus jeszcze mamy dodatkowo opracowane spoiny. Na początku, w momencie kiedy to zobaczyliśmy, nawet zakładaliśmy, że jest to okres romański. No tu mamy cegłę jako elewację zewnętrzną wykorzystaną, więc no, możemy powiedzieć, że wieża jest na pewno średniowieczna.
No bardzo interesujące, ale tu rozumiem nie ma kontynuacji
nie,
niestety wyżej.
Tutaj. I tutaj, bo tak... Teraz trochę lepiej widać.
Starannie opracowane lico. Przede wszystkim jest piękna spoina, taka z lekkim trójkącikiem. Mam wrażenie, że podobne spoiny były też odkrywane w kościele Brygidek.
Czyli to było na zewnątrz.
Tak, 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 jest lico zewnętrzne i ta spoina jest bardzo starannie opracowana, co świadczy o tym, że budynek miał wyglądać właściwie.
I z drugiej strony tego muru, nie wiem jakim cudem jest to zachowane, na tym murze wykonane są dwie warstwy tynków, czyli wiemy, że był pierwszy obiekt o charakterze gotyckim, a później został otynkowany. dwukrotnie, czyli już mamy ten charakter zbliżony do renesansu.
Ten drugi tynk.
Z drugiej strony widoczny. Ja to nie pobrałem próbki tego, ale
tu też jest widoczny. Widzisz, Hubert?
A, jest tam w głębi warstwa.
Tu jest jedna warstwa widoczna. Natomiast z zewnątrz były.
Tak,
i to nam po prostu potwierdza tylko i wyłącznie ten widok Hogenberga, który wskazuje, że ta cegła gotycka w pewnym momencie się znudziła. I to był właśnie mniej więcej XVI wiek, gdzie ten obiekt został otynkowany. I to jest też ciekawa rzecz, że w momencie, kiedy odsłoniliśmy te mury, to w miejscu połączenia fundamentu wieży z murami istniejącymi obecnie ścian zakrystii są spękania widoczne. One się ciągnęły od właściwie poziomu posadzki aż do samego sklepienia.
A czemu?
Tu zakładaliśmy właśnie, że ten mur zachował się, prawda?
Natomiast, i dobudowali, tylko dokleili.
Tak, natomiast niestety tylko i wyłącznie mamy taki niewielki fragment muru, który ma wysokości ileś pół metra, natomiast reszta jest wyburzona i jeszcze raz wybudowana. Z czego wynikają spękania? Z różnej pracy.
A tutaj jedna i druga część różnie osiadała, tak?
Tak, różnie
osiadała.
Tutaj
już są po tym.
Tu widać na przykład jest ziemia, prawda? Tu w ogóle nie ma fundamentu.
Także...
Bo ten fundament się kończy tutaj, to jest ta różnica, co pan mówił, między 1,50 m a 1,20 m.
Tak, to jest odsadzka właśnie. Mniej więcej w tym obszarze był poziom gruntu, czyli wyżej niż stoimy w tej chwili. Drugiego lica nie ma, wyraźnego.
Jest,
tak, jest z tej strony zachowane, z drugiej strony nie ma. Tak, ten obraz Lublina się zmieniał i niestety ostateczny kształt Lublina to są mury miejskie kazimierzowskie, które utrzymały go w takiej postaci, jaka jest do dnia dzisiejszego, prawda? Mniej więcej. Natomiast wcześniej, jak były najazdy, które niszczyły całkowicie zabudowę, która chyba w 90-kilku% była drewniana, to jak ludzie podbudowywali się, to generalnie odchodzili od tych miejsc, gdzie na przykład wszyscy byli wymordowani i szli gdzieś indziej. Nie?
I teraz tak, słuchaj, w kółeczko mamy
idealne i mamy fragment. Myśleliśmy, że to kamień jest, nie? Połowa kółka, po prostu idealnego, nie? Dokładnie, wszyscy myśleliśmy, że jest to tympanem, w ogóle fundacyjny, wszystko, nie? Prawda? Czyli ładnie sobie pasuje z wieżą, nie? Natomiast, w końcu podnieśliśmy to. Okazało się, że była sobie dziurka wywiercona w ziemi, znaczy wywiercona, lekko kopana. W środku musiał być jakiś stojaczek do kręcenia i mieszano to zaprawę. Betoniarka pierwotna.
I to też jest bardzo interesujące znalezisko.
Tak. W pierwszej kolejności, również jak zrobiliśmy odkrywkę tutaj, charakter muru w ogóle przypomina układ romański, nie? Natomiast duże ciosy, wręcz idealnie obrobione, ładnie zatarte spoiny, praktycznie płaska powierzchnia, ale zbudowany jest na fundamentach wieży, więc wiemy, że jest młodszy.
Ale czemu tak ładnie wykończony? To coś wyjątkowego?
Tak, bo kamienia się tak nie wykończyło. Bardzo dużo trzeba było czasu poświęcić na to, żeby tego typu powierzchnię wykonać.
W moim przekonaniu ten obiekt, jego odkrycie jest bardzo interesujące. Przede wszystkim, oprócz samego faktu, że jest to interesujący obiekt, którego nikt się nie spodziewał i który, jak widzimy, budzi bardzo duże wątpliwości interpretacyjne. Ale bardzo istotne jest też to, że to jest kolejny przypadek, który pokazuje nam, jak niewiele wiemy o historii Lublina i jak historia Lublina jest wciąż otwarta dla badań. Mamy taką wizję rozwoju tego ośrodka miejskiego, jakim był Lublin, ograniczoną trochę do obszaru miasta w murach Starego Miasta, jeśli chodzi o późne średniowiecze. Chociaż oprócz tego też wiemy, że to zagospodarowanie w mniejszym czy większym stopniu występowało także poza tym obszarem miasta w murach. Odkrycia z ostatnich lat, których było całkiem sporo, takie jak na przykład cmentarz wczesnośredniowieczny na obecnym placu Łokietka, takie jak stanowiska osadnicze na zapleczu dzisiejszego ratusza na terenie między Lubartowską a Świętoduską i wiele, wiele innych, które archeolodzy lubelscy odkrywają, pokazują nam, że ta historia była dużo bardziej złożona. W którymś momencie zawężono, można by powiedzieć, ten obszar samego miasta, lokując je w stosunku do tego, jak ten obszar był zagospodarowany wcześniej. Ale zawężono właśnie w taki sposób, żeby zawęzić go do miejsca obronnego. Co nie znaczy, jak widzimy dzisiaj, że teren poza miastem w murach nie był również intensywnie użytkowany. Więc to jest w moim przekonaniu kolejny bardzo istotny punkt do tego, żeby zwracać coraz większą uwagę również na ten obszar otoczenia lubelskiego Starego Miasta, zwłaszcza tutaj przedmieścia, wówczas jeszcze niezwanego krakowskim, dzisiejszego krakowskiego przedmieścia, jako pewnego obszaru oczywiście, nie tylko ulicy.
Na dobrą sprawę w żadnym miejscu nie można przewidzieć, jak się rozwinie sytuacja badawcza. Żadnym. Dopóki się nie zrobi wykopu, To nie wiemy. Oczywiście teraz są jeszcze inne metody, prawda? Jest georadar i tak dalej. Jednak ten georadar, no to jest dobry w pewnych tylko sytuacjach. Że mamy duży obszar, szukamy jakiegoś obiektu. I zamiast robić wykopy na całości, georadar nam wskazuje miejsce, gdzie on prawdopodobnie był. Tak mieliśmy na przykład na rynku w Wąwolnicy. To jest pożyteczny, że tak powiem. Natomiast mimo wszystko pełną odpowiedź daje dopiero wykop archeologiczny. Być może to datowanie węglem C14 coś nam zmieni, może coś nam wskaże, może.
Ale ja bym podsumował tak, że niezależnie od tego, czy to datowanie wykluczy tą wczesną metrykę XIII-wieczną, czy też nie, to tak czy inaczej nie zmienia to faktu, że mamy tu do czynienia z bardzo ważnym obiektem. Czy on jest z drugiej połowy XV wieku, czy z końca XIII wieku, nie zmienia to jego bardzo wysokiej wartości zabytkowej i poznawczej z punktu widzenia Lublina i nie zmniejsza rangi odkrycia pana Edmunda.